Nieprzyjaźniowe spotkania z Szajblerami.
Sport dla nas wszystkich, dla współczesnego człowieka jest jakby integralną częścią naszego życia. A jeżeli tak nie jest, to tak na pewno powinno być. Wielu z nas w ogóle sobie nie wyobraża, że nie wiem, dnia, tygodnia bez ćwiczeń, na siłowni, bez jazdy na rowerze, na rolkach, bez biegania w parku, no czy takiego trywialnego, ale jakże fajnego chodzenia z kijami, prawda? Mniej wytrawni sportowcy siedzą sobie przed telewizorem i oglądają rozgrywki ligowe, jakieś mistrzostwa, olimpiady. Zastanawiające jest, czy w ogóle w czasach Szajblerów sport również był obecny w życiu codziennym ludzi i w ich życiu. I czy prowadząc taką szeroką działalność fundatorską, wspomagali finansowo jakieś kluby sportowe? Dzisiaj właśnie postaramy się odpowiedzieć na dużo pytań związanych właśnie z tematem sportu.
Tak, oczywiście sport był obecny, myślę, od zawsze w życiu człowieka, w mniejszym lub większym stopniu. Porównując sobie czasy Szajblerów, czyli wiek XIX, pierwszą połowę wieku XX i czasy dzisiejsze, to oczywiście zauważymy zdecydowaną różnicę na rzecz czasów dzisiejszych, jeżeli chodzi o obecność sportu w życiu człowieka. Dzisiaj ten sport, tak jak powiedziałaś, jest wyjątkowo mocno zaznaczony w funkcjonowaniu ludzi, bo i też jakby dążenie do sportowej sylwetki, do zachowania zdrowia, do ruchu, świadomość, że jest to tak ważne, istotne, że wydłuża nam życie, że polepsza nam jakość tego życia, sprawność jest znacznie większa niż to było w czasach rodziny Szajblerów.
Tak, oczywiście. Jak powiedziałeś, rozmawiamy o Szajblerach i zanim konkretnie opowiesz nam o nich, o rodzinie, o ich wyczynach sportowych, to być może warto powiedzieć w ogóle, jakie dziedziny sportu wtedy uprawiano, co było modne, co było na czasie.
To znaczy musimy sobie rozgraniczyć pojęcie dziedziny sportowej, bo ona w takim zakresie, w jakim my ją dzisiaj rozumiemy, nie funkcjonowała w tamtych czasach. Sport był to rodzaj rozrywki podzielonej pomiędzy rozrywkę dla warstw wyższych i dla warstw niższych. Jeżeli chodzi o te warstwy niższe, no to oczywiście dzieciaki zawsze się bawiły, zawsze się ganiały, zawsze jeździły na rowerze, zawsze kopały piłkę i tego typu aktywność wśród warstw niższych była bardzo popularna. Oczywiście rodzice także, bo na przykład robotnicy z oddziałów fabrycznych przedsiębiorstwa szajblerowskiego mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności, pasji, czy w ogóle zapoznania się ze sportem w ramach pracy, w ramach tego kompleksu, bo Szajbler zadbał również o tę dziedzinę rozwoju sportowego, ale o tym za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o warstwy wyższe, to ten sport był bardziej wysublimowany, byśmy powiedzieli.
Elitarny.
Elitarny. Zdecydowanie były to rozrywki związane z jazdą konną, z polowaniem, z grami towarzyskimi. Niekoniecznie ta rywalizacja była najważniejsza. Niekoniecznie ten ruch w takim rozumieniu dzisiejszym był ważny. Ten sport raczej miał wymiar towarzyski, raczej był okazją do tego, żeby się spotkać, do tego, żeby porozmawiać. To były właściwie główne funkcje sportu warstw wyższych społeczeństwa XIX wieku.
No dobrze, ale wracamy do Szajblerów. Czy wiemy coś konkretnego o ich sportowej stronie życia?
Wiemy, co prawda może nie tak wiele, jak wiedzieć byśmy chcieli. Z oczywistych względów często to powtarzamy i warto to podkreślać, że jest bardzo mało materiału źródłowego mówiącego o życiu prywatnym rodziny Szajblerów. Szajblerowie, jak większość rodzin burżuazyjnych, żyli w takim zaciszu domowym i właściwie tej prywatności bardzo mocno pilnowali. Natomiast z późniejszego okresu, czyli z końcówki XIX wieku i z wieku XX, mamy sporo materiałów prasowych, które nam dostarczają wiedzy w tym temacie. I cóż możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że częściowo były to rozrywki zaczerpnięte od warstw wyższych, bo to też warto podkreślić, że Szajblerowie, jak cała burżuazja, dążyli do podniesienia swojego statusu społecznego. Temu służyło bogactwo, które było przez nich gromadzone, temu służyły siedziby mieszkalne, ale również i temu służył sport, Mam tu na myśli głównie polowania, które kojarzą nam się z arystokracją, kojarzą nam się z dworem królewskim, natomiast była to rozrywka popularna przez cały wiek XIX i również wśród wyższych warstw burżuazyjnych była obecna. Może niekoniecznie w Łodzi, z racji jakby też specyfiki tego miasta, położenia w centrum Polski, tu raczej Karol Wilhelm II von Scheibler, który był miłośnikiem polowań, realizował swoją pasję w dobrach śląskich. Tam rzeczywiście te dobra wokół pałaców Blumerode, które zostały zakupione, tam zresztą od 1915 roku Karol Wilhelm II von Scheibler z małżonką mieszkali na stałe, rozwijał tą swoją pasję związaną z polowaniami. Natomiast jeżeli chodzi o sport, który już bardziej nam się kojarzy ze sportem, tak typowo, to tutaj więcej wiemy na temat jego syna, Karola Wilhelma III von Scheibler, chociażby na temat jego zainteresowania tenisem, czy nową w tamtych czasach rozrywką, jakim były wyścigi samochodowe.
No dobrze, ale czy rodzina Scheiblerów angażowała się, bo oczywiście uprawianie sportu to jest jedno, no a przekazywanie pewnych funduszy to jest zupełnie inna sprawa, ale można to połączyć. I ciekawa jestem, czy Scheiblerowie właśnie tutaj w Łodzi angażowali się w rozwój konkretnych dziedzin sportu, klubów sportowych. Jak to wyglądało?
Niewątpliwie położyli ogromne zasługi pod rozwój i popularność tenisa ziemnego. Już od samego początku wieku XX Scheiblerowie grali amatorsko w tenisa i byli współzałożycielami łódzkiego Lawn Tennis Klubu. I rzeczywiście tak było, który miał siedzibę swoją w Helenowie, tam mieściły się korty tenisowe i rzeczywiście Scheiblerowie nie dość, że uczestniczyli w tworzeniu tego klubu i brali udział również we współfinansowaniu jego działalności, to sami bardzo intensywnie w tenisa grali. Zresztą warto wspomnieć, że podczas pierwszych mistrzostw tenisowych Łodzi w roku 1913, czyli jeszcze przed I wojną światową, w grze pojedynczej panów wygrał Erich von Scheibler,
brawo,
czyli właśnie jeden z naszych tutaj bohaterów. I tenis rzeczywiście się upowszechniał wśród mieszczaństwa, wśród burżuazji i duże tutaj zasługi położyli Scheiblerowie. Zresztą przeglądając wycinki z gazet, przeglądając te doniesienia prasowe dotyczące sportu, bardzo często natrafiamy na informacje dotyczące wyników gry w tenisa, które były śledzone i nazwisko Scheiblerów pada tam niezwykle często, co nie znaczy oczywiście, że nie możemy znaleźć przedstawicieli innych rodzin burżuazji łódzkiej, dlatego że była to bardzo popularna w tamtych czasach rozrywka w tym środowisku.
A czy coś wiemy na temat jazdy konnej? Czy zachowały się jakieś pamiątki, puchary? Nie wiem.
Pamiątki żadne się nie zachowały, puchary również nie. Jazda konna była obecna w tej sportowej sferze życia rodziny Scheiblerów, ale nie tak jak mocno, jakbyśmy się być może spodziewali. Raczej te nowe rozrywki, jak chociażby tenis, czy właśnie wyścigi samochodowe, o których pozwolę sobie jeszcze słów kilka powiedzieć, przeważały nad jazdą konną, ale jeżeli chodzi o Karola Wilhelma III von Scheibler, bo możemy go nazwać takim najbardziej usportowionym przedstawicielem tej rodziny, to pokolenie jednak znacznie bardziej w swoim życiu realizowało pasje sportowe niż pokolenia poprzednie rodziny Scheiblerów, to był on członkiem łódzkiego klubu jeździeckiego. Między innymi w rachunkach prywatnych rodziny zachowały się kwity potwierdzające wpłaty członkowskich składek. Był tym członkiem do swojej śmierci, a po śmierci wdowa jeszcze przez jakiś czas, jak wynika z dokumentów, opłacała właśnie to członkostwo rodziny Scheiblerów w łódzkim klubie jeździeckim.
Czyli tak, duże pieniądze, no ale takie sporty elitarne, tak jak powiedziałeś. Czyli no najpierw te polowania, tenis, jazda konna, co tam jeszcze było?
Działalność łódzkiego automobil klubu.
No właśnie, te samochody. Czyli to były takie zajęcia przypisane właściwie arystokracji. Czyli to były też takie próby jakby no, dogonienia pewnej kasty, elity, no, pewnej grupy ludzi, do której ciężko byłoby inaczej się dostać, prawda?
Niewątpliwie było to też pewnego rodzaju naśladownictwo. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Łódź, to właściwie nie mamy tutaj rodzin szlacheckich. Tą najwyższą warstwą społeczeństwa była właśnie burżuazja, na czele z największymi rodzinami fabrykanckimi. Tutaj Scheiblerowie niewątpliwie wiodą prym. ale to nie oznacza, że Scheiblerowie, jak i inne rodziny, nie dążyły do wyniesienia również w tej sferze takiej nominalnej. Pamiętajmy, że Scheiblerowie podejmowali również wysiłki w celu nobilitacji, które zakończyły się sukcesem, bo w 1910 roku Karol Wilhelm II otrzymał tytuł barona, później ten tytuł został przyznany jako tytuł dziedziczny i od tego roku używają z dumą przedrostka szlacheckiego von, zresztą do dnia dzisiejszego.
No tak, czyli mamy już to wejście jakby w grupę elity, ale pamiętajmy, że oni od kilku pokoleń no również zawsze myśleli o swoich robotnikach. I tutaj dzisiaj rozmawiając troszeczkę na temat sportu, właśnie ciekawa jestem, czy w jakikolwiek sposób mieli wpływ na rozwój aktywności fizycznej no wśród swoich robotników, ludzi, którzy dla nich pracowali.
Niewątpliwie tak. Od samego początku właściwie wiemy o tym, że Scheiblerowie podejmowali szeroko zakrojoną działalność, której celem było zapewnienie robotnikom fabrycznym nie tylko mieszkań, nie tylko rozrywki, ale również i aktywności fizycznej. Co prawda ta może w nieco późniejszym okresie, ale jednak z inicjatywy i, no powiedzmy sobie to otwarcie, za pieniądze Scheiblerów powstał Robotniczy Klub Sportowy Zjednoczone, który w dwudziestoleciu międzywojennym otrzymał wybudowaną w tym celu siedzibę przy ulicy Przędzalnianej 68. Tam powstała hala sportowa i boiska sportowe. I rzeczywiście mogli z tego nieodpłatnie korzystać robotnicy fabryk szajblerowskich, rozwijając swoje pasje. Były również organizowane turnieje związane z poszczególnymi dziedzinami sportu, czy zaszczepianie nowych, bo chociażby wprowadzono naukę gry w ping-ponga i później również mistrzostwa właśnie dla robotników. Warto wspomnieć jeszcze o tych samochodach. Myślę, że tutaj zainteresowanych będzie wielu miłośników motoryzacji. Samochody były obecne właściwie w rodzinie Scheiblerów od samego początku ich istnienia. Pamiętamy o tym, że automobile, jakie wtedy nazywano, były niezwykle bogatym dodatkiem do posiadanego majątku. Trzeba było być naprawdę zamożnym człowiekiem, żeby sobie w tamtych czasach pozwolić na taki wydatek. Scheiblerowie posiadali już od samego początku samochody, ale oprócz wykorzystywania ich do poruszania się po prostu po mieście, gdzie z czasem zastępowały zaprzęgi konne, powozy, karety, którymi również dysponowała rodzina, wykorzystywano je do celów sportowych. Karol Wilhelm III von Scheibler był wielkim miłośnikiem samochodów i wyścigów samochodowych i od samego początku brał aktywny udział w tworzeniu łódzkiego Automobil Klubu, który powstał w roku 1926 i wtedy już Karol Wilhelm III von Scheibler znalazł się w zarządzie, a później został prezesem łódzkiego Automobil Klubu, którym pozostawał do śmierci. W kwietniu 1927 roku została zorganizowana pierwsza większa impreza łódzkiego Automobil Club. Była to konferencja w Łowiczu, podczas której między innymi zadecydowano o zorganizowaniu pierwszych wyścigów samochodowych w Łodzi, które miały miejsce w maju 1927 roku, a liczba startujących przekroczyła 300 aut. Pamiętajmy, że w tamtych czasach była to ogromna liczba. Jednocześnie Łódzki Automobil Klub został przyjęty do organizacji ogólnopolskiej, a swoją siedzibę, co też warto podkreślić, miał przy ulicy Piotrkowskiej 104. A rozmawiali
Agnieszka Wranicz
i Tomasz Helbik z działu Edukacji i Kultury Filmowej Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dziękujemy panu Włodkowi Pawlikowi za zgodę na wykorzystanie fragmentu Prząśniczki w jego wirtuozerskim wykonaniu.